Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Milnik, witam pięknie, witam też pięknie naszego gościa, gościa Radia Gdańsk i Państwa, znakomita pianistka Ewa Pobłocka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu.
Witam Cię. Jeżeli pozwolisz, to dzisiaj nie zaczniemy rozmowy o Twoich planach, o Twoich dokonaniach. Nie będziemy mówili o Bachu, nie będę pytał od razu, kiedy będzie drugi tom Das Woltempierete, klawir. Ale porozmawiamy o innym artyście, który no, był ważną postacią w Twoim życiu, zresztą nie tylko Twoim. Tydzień temu odszedł od nas Kazimierz Kort, legendarny dyrygent. Bardzo pięknie o nim napisałaś.
Tak, to wspaniały dyrygent, ale przede wszystkim też wspaniały człowiek. Dane mi było spędzić z nim dużo czasu, nie tylko na estradzie, nie tylko na próbach, ale również zupełnie prywatnie, w czasie podróży, w czasie, czasem nawet zdarzały się spacery. W czasie spacerów mnóstwo rozmawialiśmy, mnóstwo się od niego nauczyłam i mnóstwo mu zawdzięczam. A zaczęło się wszystko w 1980 roku, kiedy Kazimierz Kort jako przewodniczący jury konkursu szopenowskiego, w którym zdobyłam nagrodę, wręczał mi właśnie tę nagrodę.
A potem było nagranie między innymi koncertu Saint-Saensa i w tym tekście, który czytałem, napisałaś, że każdy inny dyrygent kazałby iść do domu i poćwiczyć. Tak to było?
Tak, tak było, ponieważ to było moje pierwsze nagranie z orkiestrą i nie wiedziałam, jak się należy do tego przygotować. No, okazuje się, że do takiego nagrania trzeba być przygotowanym o wiele lepiej niż do koncertu czy do nagrania solowego, no bo jeżeli przerywam sama z powodu jakiegoś swojego błędu, no to cierpię na tym tylko ja. Natomiast jeżeli przerywam wobec orkiestry, czy dyrygent przerywa, bo coś było niedoskonałe i trzeba powtórzyć, no to niestety cała orkiestra jest z tego niezadowolona. Więc to była taka nauczka, zimny prysznic na samym początku, ale potem już za każdym razem naprawdę byłam świetnie przygotowana, bo wiedziałam, jak to zrobić.
No to nagranie jest nagraniem znakomitym. Ja uwielbiam słuchać tego nagrania. Zresztą mam płytę, na której jest również nagranie twojego koncertu Beethovena, koncertu C-dur, ale tak, już z inną orkiestrą i pod dyrekcją Henryka Czyża. Tak. I to kiedyś słyszał Wojciech Rajski, ciągle marzy, abyście zagrali razem z jego orkiestrą właśnie koncert Beethovena. Ale jeżeli pozwolisz, to taka dygresja do naszego dzisiejszego spotkania, to ja już Państwa zapraszam w niedzielę po 23:00. Usłyszą Państwo koncert fortepianowy G-moll Camilla Saint-Saensa w interpretacji Ewy Pobłockiej, a Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie dyrygować będzie właśnie Kazimierz Kort, bo o tym nagraniu rozmawiamy, tak?
Tak, to nagranie Saint-Saensa to było chyba moje pierwsze granie z orkiestrą symfoniczną, taką prawdziwą, zawodową. Oczywiście miało to miejsce
w Gdańsku pod batutą Zygmunta Rycherta, pamiętam.
Tak jest, to był mój pierwszy taki koncert z orkiestrą filharmoniczną.
Młoda pianistka i młoda orkiestra, wtedy się chyba nazywała jeszcze Gdańską Orkiestrą Symfoniczną.
Tak, tak. Także to były moje pierwsze doświadczenia w takim graniu, no bardzo, bardzo wymagającym, wirtuozowskim. Kiedyś mój ojciec, no stosunkowo niedawno, powiedział, a dlaczego ty już nie grasz tego koncertu Saint-Saensa? Ja powiedziałam, tata, to jest koncert dla młodych. No Rubinstein wprawdzie nie był młody, kiedy go wyrywał, no ale Rubinstein był Rubinsteinem. Ja poszłam zupełnie w inną stronę.
Ale Rubinstein grał go specjalnie, szczególnie tam, gdzie grał pierwszy raz, bo wiedział, że jak zagra koncert Saint-Saensa właśnie, to zaproszą go w to miejsce po raz drugi.
Tak, tak. To jest taki bardzo wdzięczny utwór. Publiczność to uwielbia i rzeczywiście świetnie się to gra.
A powiedz mi coś o twoim pisaniu, bo ten tekst to nie pierwszy tekst twojego autorstwa. Są wspomnienia z podróży. Ciągle czekamy chyba na jakąś oficjalną promocję.
Tak, no za chwilę naprawdę już mam obiecane przez wydawnictwo, że ta książka, no lada moment się ukaże. No COVID niestety pokrzyżował plany wielu z nas, między innymi w wydawnictwie. W każdym razie jest gotowa, już niczego więcej nie dopisuję, a z kolei do wydawnictwa Próby, które prowadzi pan Marek Zagańczyk, zostałam zaproszona już jakiś czas temu, żeby jakieś swoje teksty tam prezentować. No ale ponieważ właśnie dopiero co skończyłam książkę, więc tych tekstów tak dużo nie było. No postanowiłam, że że zgłoszę się, kiedy rzeczywiście coś będzie ciekawego. No i teraz w tym momencie z powodu takiej smutnej okoliczności po prostu chciałam napisać ten tekst. Pisałam go zupełnie spontanicznie w nocy po śmierci maestro Korda i następnego dnia rano już wysłałam do redakcji.
A to zamiłowanie do pisania? Po kim? Po ojcu? Bo wiem, że dużo pisał.
Tak, ojciec pisał, ale stosunkowo późno zaczął pisać, natomiast moja mama całe życie pisała listy, piękne zresztą. I ja też pisałam bardzo wiele listów jeżdżąc, potem wysyłałam faksy. No był to jakby taka możliwość kontaktu z najbliższymi czy z przyjaciółmi. A w pewnym momencie zaczęłam robić takie swoje notatki z miejsc, które wydawały mi się szczególne, czy z wydarzeń, które wydawały mi się, że nie są codzienne. I taka chęć podzielenia się z tym, z osobami, które na co dzień nie przeżywają takich wzruszeń związanych chociażby z tym, że nagle jestem na plaży w Ipanema pod Rio de Janeiro i wspominam sobie wspaniałą piosenkę Gilberta.
No to teraz zapytam o to, o co nie miałem pytać. Das Wolten Pirate Klavier, tom drugi.
Tak, tom drugi, pierwsza sesja zaczyna się 27 czerwca, będzie pierwszych 12 w ciągu 3 dni, a potem w styczniu 22 kolejnych 12 i być może, nie wiem czy zdążę, uda się wydać ten drugi tom razem z moją kolejną książką, która będzie o Bachu.
O Bachu też prowadzisz audycję w programie drugim.
Tak, o Bachu prowadzę audycję, co wynikło bardzo spontanicznie, też jak to w moim wypadku bywa. Mianowicie przez tą pandemię tak strasznie mi było brak adrenaliny, no bo te nagrania, koncerty te online to nie bardzo mi to odpowiada i no chciałam znaleźć jakąś inną możliwość kontaktu z publicznością i stwierdziłam, że samej mnie brak takich audycji bachowskich i no radio zaprosiło mnie i okazuje się, że właśnie parę dni temu ponowiono zaproszenie na kolejny sezon, także będę w dalszym ciągu prowadziła te audycje. Ale chciałabym jeszcze wrócić do maestro Korda na chwilę, ponieważ no przemierzyliśmy kawał świata i mieliśmy wspólnych z Filharmonią Narodową kilka turnę w Anglii, kilka turnę w Niemczech. Grałam z nim chyba ze 12 koncertów ze swojego repertuaru przeróżnych, bo był i Rachmaninow, i Panownik, i Beethoven, i Mozart, i oczywiście Chopin. Sporo nagraliśmy razem, bo oprócz tego Saint-Saënsa i Ravela, który jeszcze ciągle nie wyszedł, może kiedyś wyjdzie, są koncerty współczesne właśnie, jest koncert Chopina. Mnóstwo się od niego nauczyłam. To były wspaniałe próby i taka nauka prawdziwej muzyki, tego co jest ważne, jak należy słuchać, że nieważne są fajerwerki, tylko to co tkwi rzeczywiście głęboko między nutami.
No w tym tekście pisałaś, że między innymi no, pilnował jednak stylu, pilnował jednak tradycji. A nawet napisałaś, że powiedział kiedyś, że w tym Beethovenie możesz robić co chcesz, byle on tego nie słyszał.
Tak, i to była wspaniała wskazówka, dlatego że w momencie, kiedy ktoś reżyseruje swoją interpretację i my znając dany utwór słyszymy, a tu napisane jest piano, a on zagrał forte, albo na przykład tu jest zwolnienie, a on nie zwalnia, albo tu jest napisane takie tempo, a nie inne, to nie o to chodzi, żeby zmieniać i żeby burzyć, tylko chodzi o to, żeby tak zrozumieć partyturę czy wyciąg fortepianu, bo wszystko razem i w ten sposób jakby przefiltrować przez własną osobowość, żeby jednak kompozytor był na pierwszym planie, a nasza interpretacja to był po prostu dodatek, a nie proszę Państwa, posłuchajcie, jak ja rozumiem Beethovena. Nie, ja gram Beethovena, ale przepuściłam go przez swoją wrażliwość.
No i ta wrażliwość polega na tym, że nawet jeżeli coś jest inaczej, to po prostu trzeba przekonać. I wtedy się nie słyszy.
Tak, dokładnie.
Ale
tak.
To są też słowa profesora Śliwińskiego.
Tak.
Naszego wspólnego zresztą.
Tak, no właśnie. Były takie czasy, żeśmy oboje grywali na tych samych koncertach.
W każdym razie czekamy na wydanie książki, czekamy na Bacha, no i jeszcze działalność pedagogiczna. Tak się składa, że twój uczeń, Kamil Pacholec, już niebawem zagra w studiu koncertowym Radia Gdańsk w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, nie tylko jako laureat Nagrody Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Nagrody Radia Gdańsk imienia Jerzego Waldorfa, ale również jako jeden z niewielu pianistów, którzy mogą wziąć udział w, mam nadzieję, tegorocznym konkursie imienia Fryderyka Chopina w Warszawie bez eliminacji.
No właśnie, liczymy na to, że te eliminacje dla wszystkich, którzy chcą się zgłosić, dojdą do skutku w lipcu. Kamil jako laureat drugiej nagrody konkursu imienia Paderewskiego w Bydgoszczy już to wejście ma zapewnione. No i liczymy na to, że konkurs chopinowski w październiku odbędzie się, miejmy nadzieję, że przy pełnej sali publiczności.
No i będziesz jurorem.
Będę jurorem po raz trzeci. Jest to dla mnie za każdym razem wielka nobilitacja, wielkie wyróżnienie. Mnóstwo się przy tym uczę, a dopiero co kilka dni temu dosłownie skończył się konkurs imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie, na którym byłam też jurorem online. Było to zupełnie coś nowego. Nie przypuszczałam, że można, słuchając w słuchawkach przy swoim biurku, również dać się w pewnym sensie ponieść muzyce i mieć z tego naprawdę wielką przyjemność obcowania z talentami, z wielkimi osobowościami. Wspaniały młody Hiszpan wygrał w tym roku konkurs.
W tym roku Hiszpan, a poprzedni nasz, Szymon Nering.
No właśnie, także ten
konkurs. Który także, z tego co wiem, ma zamiar wziąć udział po raz drugi w konkursie chopinowskim w tym roku.
Tego nie wiem dokładnie. Młodzi zmieniają, raz mają takie plany, raz inne. No, najważniejsze jest to, że poszukują.
No i te powroty bywają czasem bardzo udane. No, przypomnijmy tak, chociażby Kevina Kennera, Ingolfa Wundera i tak dalej, i tak dalej. Także tak, wyróżnienia zmieniają się w nagrody, ale też bywają powroty, które kończą się fiaskiem. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję za wspomnienia o wielkim dyrygencie. Miałem szczęście także znać Kazimierza Korda. Nie grałem z nim jako pianista, ale z kolei brałem udział w koncertach jako ten, który o nich opowiadał. Także wspaniały człowiek, no i w pewnym sensie rekordzista, bo przecież on kierował Filharmonią Narodową w Warszawie ponad 20 lat.
Tak, tak. Wspaniałe były koncerty. Mnóstwo z tych koncertów. Pamiętam jeszcze, kiedy byłam w Gdańsku, zdarzało mi się jeździć do Warszawy właśnie na koncert do Filharmonii Narodowej i wracać potem nocą tutaj do normalnych zajęć.
Ale to też kwestie artystyczne to jest jedna sprawa, ale to, że kierował zespołem ludzi, artystów, to się tak bardzo rzadko zdarza, żeby ponad 20 lat, no, być z jedną orkiestrą, to z jednej strony tworzy jej brzmienie, sposób grania, ale z drugiej strony, no, zawsze w takich sytuacjach bywają konflikty, a tutaj jakoś się udawało tego przez tyle lat unikać. W tej chwili to już jest praktycznie niemożliwe. I to też chyba myślę, świadczy o Kazimierzu Kordzie bardzo dobrze, jako o człowieku, który umie z innymi ludźmi współpracować.
Tak. No najważniejsze rzeczywiście jest zbudować taką orkiestrę, która będzie się charakteryzowała swoim brzmieniem. Tutaj dla maestro Korda wzorem był Karajan, którego orkiestrę w czasach, kiedy nią prowadził, czyli Berlińską Filharmonię, można było rozpoznać po pierwszych dźwiękach, właśnie po dźwięku. To był zupełnie inny instrument niż orkiestra wiedeńska na przykład, czy orkiestra prowadzona niegdyś przez Fritza Reinera.
Kiedyś w ogóle można było rozpoznać po kilku dźwiękach nie tylko orkiestry, ale również pianistów, skrzypków.
No są tacy, którzy do dziś rozpoznają.
A ja mówię tutaj o rozpoznawalności tych młodych ludzi, którzy właśnie teraz wygrywają konkursy. To już nie jest tak, że jak słyszę, nie wiem, Saint-Saëns, wiem, że gra Pobłocka. Teraz jak słyszę Saint-Saëns nowego, to czasami nie wiem, kto gra.
No niestety bardzo to jest podobne. Najsmutniejsze jest to, że są wybitni młodzi, naprawdę wspaniale grający na instrumencie, wspaniale, którzy tak samo zagrają tego Saint-Saëns jak drugi koncert Brahmsa, czy drugi koncert śpiewa i to jest smutne niestety.
I to jest to.
Ale mamy wśród naszych młodych pianistów naprawdę kilka wielkich talentów, więc kibicujmy i za parę lat zobaczymy.
No i trzymajmy kciuki, żeby konkurs imienia Fryderyka Chopina w Warszawie odbył się, żeby lipcowe eliminacje się odbyły. I żebyśmy wreszcie weszli z tego online do normalnej rzeczywistości, do normalnych kontaktów międzyludzkich, bo takowymi też są kontakty artysty z publicznością i odwrotnie.
No miejmy nadzieję, że tak będzie jak najszybciej.
Ewa Pobłocka była Państwa i Radia Gdańsk gościem. Do zobaczenia, powiem tym razem.
Bardzo dziękuję, do zobaczenia.
Podwieczorek mistrzów.